Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z artystą znanym przede wszystkim z zespołu Kombi. Ale nie tylko, bo przecież to także współtwórca grupy ONA i projektu Skawalker. Specjalnie dla Radia Poznań Grzegorz Skawiński.
Tak się też złożyło urodzinowo, więc na wstępie wszystkiego dobrego.
Dzięki bardzo. Mam takie dziwne urodziny, 6996, nie wiem. Można sobie dowolnie wybrać figurę do góry nogami, albo normalnie, albo nienormalnie. Więc ja tak naprawdę to nie wiem w ogóle, bo to jest tylko jakaś data w moim życiu, która parę dni temu przeleciała. Staram się nad tym nie jakoś tam nie rozmyślać, nie rozprawiać i nie zastanawiać się. Nie robiłem żadnych podsumowań, nie pisałem na karteczce w ogóle tego, co dokonałem, co jeszcze przede mną. Zostawiam to tak sobie, od niech płynie.
Może tylko wspomnę naszym słuchaczom, którzy nie widzą Grzegorza Skawińskiego, że gdybym nie wiedział, to bym strzelał, że tak z 43 może.
Sam sobie nie dowierzam w tym temacie. Mówiąc zupełnie poważnie, wiek to jest sprawa mentalna. To u mnie to jest w głowie. Mentalnie jestem młody, ciało trochę gorzej. No ale też staram się jakoś tam trzymać. Świetnie się trzymam statywu od mikrofonu podobno. Więc tak to w moim wypadku wygląda. No, mam jeszcze dużo planów. Wczoraj oglądałem w telewizji jakieś fragmenty koncertu pożegnalnego Eltona Johna. No i muszę powiedzieć, że mi się strasznie smutno zrobiło. Jakoś tak nie wierzę i sobie myślałem, jak to będzie u mnie, kiedy to będzie ten ostatni raz.
Nie będzie.
Ale jeszcze na razie nie planuję.
No żegnają się, że ze sceną wielcy artyści Elton John, ale też Billy Joel w ogóle i wielu innych, którzy gdzieś tam odhaczyli te swoje 50 lat na scenie i teraz chcą trochę odpocząć.
No ja już też odhaczyłem 50 lat na scenie, tylko że panowie są ode mnie tam o parę lat starsi. W tym wieku to już zaczyna być poważna różnica. To nie jest między tam 30 a 40, a różnica między 70 a 80 to jest już poważna rzecz.
Jakie plany ma Grzegorz Skawiński właśnie w dniu swoich 69 urodzin?
Plany mam, mogę powiedzieć, bogate, bo cały czas się dużo dzieje. Mamy bardzo obfity sezon koncertowy z zespołem Kombi. Przygotowaliśmy całkowicie nowe aranżacje utworów na ten sezon. Pierwszy raz zrobiliśmy to, wiele utworów jest w nowych wersjach. Koncertowo bardzo pięknie nam to idzie. Przepraszam, się tak chwalę, no ale muszę to powiedzieć informacyjnie choćby. No i jeszcze tych koncertów całkiem sporo przed nami. W czerwcu zagraliśmy 14, to jest bardzo dużo jak na nas. Pozostałe miesiące też są mniej więcej w podobnej ilości, więc będzie nas sporo w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo graliśmy teraz niedawno w Czechach, w Karwinie, więc ruszamy się w różne miejsca, pewnie gdzieś pojedziemy do Niemiec też, ale szczerze przyznam się, że dla mnie jednak granie w Polsce jest najważniejsze.
I w ogóle granie, tak? Też należysz do tych osób, które po prostu czują się jak ryba w wodzie, gdy stoją przed publicznością.
Wiesz, no to jest w zasadzie moja jakby jedyna adrenalina taka prawdziwa. Nie? Ja wychodzę, nic mnie nie boli, macham rękami, podskakuję. Po prostu to jest wspaniałe uczucie. To jest bardzo uzależniające. Najbardziej uzależniający narkotyk to jest granie koncertów. Dla muzyka oczywiście, dla mnie. Nie rozumiem tych ludzi, którzy na przykład gdzieś tam no, wolą w zaciszu coś robić i tak dalej. W domu dłubać czy studyjnie. Głównie się udzielają. Dla mnie live to jest w ogóle podstawowa rzecz, kiedy następuje ta nieprawdopodobna momentami wymiana energii między publiką a nami. Kiedy dostajemy taką falę zwrotną, która jest niesamowita, że chciałoby się powiedzieć tylko chwilę trwaj i trwaj i trwaj.
To jak przeżyłeś te 2 lata z pandemią, muszę zapytać?
Źle. Źle. W sensie braku koncertów, po prostu okropnie. No. Jeszcze brak perspektyw jakichś, w ogóle nie wiadomo było, kiedy to się skończy, co to będzie, jak to będzie, w jakiej formie wrócimy, czy może nie wrócimy, nie wiadomo. Nikt nic nie zakładał. Na szczęście skończyło się póki co tak, jak się skończyło. No ale mamy nowe jakieś inne historie, które zawracają nam gdzieś głowę. Mamy wojnę z boku i generalnie taki nastrój no, chyba nie może być aż taki krotochwilny i wesoły, aczkolwiek nawet podobno w Oświęcimiu już tam aktorzy i muzycy wspominają, że śmiech i jakaś tam radość była metodą na przetrwanie, więc po prostu może podejdźmy do tego w tej formie i z tej strony.
To fajnie, że ci ludzie wrócili też, prawda? Na koncerty chyba to odczuwacie, że był taki też...
O, jest nieprawdopodobnie duża fala teraz. Widać, że publiczność tęskniła za artystami. Między innymi za nami też, bo to widzimy, odczuwamy to. Jest jakaś fajna, nowa energia. Myślę, że bardzo dużo imprez się dzieje, znaczy myślę, wiem. Bardzo dużo koncertów jest, niesamowicie. I gwiazdy zachodnie też przyjeżdżają do nas w nieprawdopodobnej ilości.
No, za nieprawdopodobne ceny jeszcze, może tylko wspomnijmy.
Och, no to już tamte takie drobiazgi, już nie dalej. Nie, no to ceny, nie ceny, to przecież... Tu trzeba radio słuchaczom Radia Poznań, trzeba wytłumaczyć w ogóle, że czasem jak się mówi, a tam Elton John, albo ktoś tam, albo Beyoncé, albo One Republic, albo Rammstein, to biorą tyle i tyle. Z tych pieniędzy lewia część to jest produkcja tych shows, koncertu, to są nieprawdopodobne przedsięwzięcia logistyczne i techniczne. Te sceny trzeba budować przez kilka dni, pracują czasem setki ludzi przy tym, którym przecież trzeba zapłacić. Artysta wszystkiego nie bierze. No. Więc ta suma, którą się bierze za koncert, na przykład jeśli tu już dotknąłeś tej delikatnej sprawy honorariów, to nie idzie wszystko do artysty. W zespole Kombi pracuje 14 osób. 4 na scenie, 10 poza sceną. Wszyscy dostają pieniążki za występy. Także ta suma ogólna jest to suma do podziału. Mm-hmm. Nie zarabiamy źle, ale nie zarabiamy tyle. Bo tam czasem ludzie mają taką skłonność do myślenia takiego, że och, jak tam ileś tam 10 tysięcy bierze zespół Kombi na przykład za koncert, to Skawiński to bierze wszystko samo, nie? Albo sam, nie? Absolutnie tak nie jest. No, biorę tylko cząstkę z tego.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Być może jest tak, że większość fanów zespołu Kombi i tak naprawdę to chce usłyszeć głos Grzegorza Skawińskiego, prawda?
No, muszę powiedzieć, tutaj zahaczyłeś taki temat, bo przecież są jeszcze inne Kombi. Zahaczyłeś taki temat, no ostatnio na mediach społecznościowych bardzo dużo na ten temat czytam, że nareszcie, że prawdziwy głos Kombi, no bo czy komuś się to podoba, czy komuś się to nie podoba, to tym głosem jestem ja i zostanę po prostu do końca. No to zawsze tak jest, że wokal i frontman decydują zazwyczaj o rozpoznawalności zespołu, o jego jakimś charakterze. Ja nie mówię, nie mówię, że jestem dobrym wokalistą czy złym, bo to jest zupełnie jakby inna kwestia. Natomiast mówię, no na pewno jestem wokalistą w jakimś sensie rozpoznawalnym. No.
Troszeczkę
powiedzą,
tak,
charyzmatycznym.
Troszeczkę tak.
Mam specyficzną barwę głosu. Nie wiem, czy ona jest ładna, czy brzydka, ale na pewno jest specyficzna, jest nie do podrobienia. Nie?
Jest nie do podrobienia i jest... Ja nawet pójdę dalej w historii polskiej muzyki rozrywkowej, muzyki pop. To jest no, jeden z najbardziej po prostu znanych głosów w historii. Jak się czuje jego właściciel w takim razie?
Czuję się z tym dobrze. Muszę powiedzieć, że znowu wziąłem kolejny cykl lekcji wokalnych, bo wbrew pozorom uczę się cały czas. Staram się rozwijać, staram się śpiewać. Teraz też troszeczkę dojrzałem. Śpiewam troszeczkę inaczej, mniej histerycznie, bardziej spokojnie. Tak się nie napinam. Ważę słowa. Te muzyczne Także mamy też wersję piękną, akustyczną zespołu Kombi i repertuaru naszego w różnych innych wersjach, zupełnie innych od tych elektrycznych, gdzie no, mam dużo większą okazję wykazania się niuansami wokalu i śpiewania takiego spokojniejszego, no ale też bardziej emocjonalnego, bo przez zespół elektryczny z gitarami, z huczącymi bębnami, basem i tak dalej, te niuanse wokalu, one czasem zanikają. A jak się posłucha takiego wokalu jakby obdartego troszkę z techniki, z efektów i tak dalej, no to jest też jakaś tam wtedy prawda o muzyku, choć oczywiście kreacje elektryczne są jak najbardziej pożądane, no bo to jest jakby inna działka. Pytasz mi się, jak się czuję. No staram się czuć dobrze, ale tu też muszę podchwycić pewnego rodzaju jakąś taką myśl, temat, nie? Że właściwie dla muzyka nigdy nie ma końca. To jest proces, to jest droga, którą się idzie. Na końcu tej drogi nigdy nie ma żadnej nagrody, że coś dostaniesz, tam może jakiś order albo coś, ale mi na przykład w ogóle o to nie chodzi. Nie? To jest droga i cały czas ja na przykład myślę, że nagram jeszcze lepszą płytę niż tą, którą kiedyś zrobiłem, chociaż tak może nie będzie, nie? Ale muszę tak myśleć, nie? Albo że zaśpiewam lepiej, albo że... To jest ważne, bo to jest jakiś motor postępu w ogóle w muzyce, motor rozwoju. Przy czym przypomnę jeszcze, że rozwój nie znaczy, że będę śpiewał arie operowe albo jakieś techniczne wygibasy. Najtrudniejszą rzeczą jest, która dla mnie jako muzyka w tej chwili, no w tej chwili już od paru ładnych lat, coś zrozumiałem w końcu z tego wszystkiego. Staram się grać na gitarze w taki sposób i śpiewać, że bardzo ważę dźwięki, tak? Czyli najwyższa dla mnie umiejętność to jest jakby w skondensowanej formie przekazać całą treść i emocje nie dużą ilością, tylko skąpymi środkami, no, mówiąc kurczę, no, tak jak Picasso malował obrazy, szczególnie z okresu kubizmu, no to takie tam proste środki, a one miały wyraz i coś mówiły. I na przykład tak śpiewają też i grają moi ulubieńcy muzyczni, szczególnie ostatnio zmarł całkiem niedawno Jeff Beck. To był człowiek, który jednym dźwiękiem potrafił u mnie na przykład wycisnąć łzy. I chciałbym robić tak samo, tylko nie chciałbym, żeby ludzie płakali. Chciałbym, żeby jeśli już, to ze szczęście.
Przypominam sobie ostatnie dwie rozmowy właśnie z Jankiem Borysewiczem i z Johnem Porterem, także ostatnio, który... Aha. Właśnie ten moment w historii, on jest jakiś taki bardzo kluczowy, tak końcówka lat 70. i za chwilę początek 80.
Tak.
Prawda? Tutaj Jan Borysewicz odchodzi z budki suflera i szykuje bombę w postaci Lady Punk pierwszej płyty, tak, prawda? Tak.
Ja pamiętam ten moment, bo spotkałem się z Jankiem jeszcze, jak grał w budce suflera. No, menomen w Poznaniu, w Arenie się spotkaliśmy, poszliśmy razem na whisky wtedy, pamiętam. I zaczął mi opowiadać i puścił mi nagranie Mała Lady Punk w ogóle. Dokładnie jeszcze przed premierą, nie? Mhm.
Jakiś tak próbujemy ustrzelić ten moment niesamowity, bo on był jakiś tak przełomowy dla powstania chwilę później, tej fali w ogóle.
No fala była nieprawdopodobna w ogóle potem. No ten Lady Punk, Perfect, Manam, no myśmy też się załapali w ogóle do gdzieś tam do tej fali. Ale to były chyba, myślę, przemiany też polityczne, które gdzieś tam spowodowały, że ta cenzura, te pęta zamordyzmu tego socjalistycznego gdzieś tam to puściło i stąd był też taki wybuch, bo i ludzie chcieli tego słuchać. Poza tym, no muszę to powiedzieć, choć to tak zawsze brzmi, no do tamtej pory takich polskich wykonawców jakichś rockowych, ambitniejszych, to był Czesław Niemen, zespół Klan, to był SBB, tak? I na tym się ta lista gdzieś tam kończyła. Tadeusz Nalepa, tak? Z Breakoutem.
Nie? No czy budka no, suflera właśnie, nie?
No suflera, no ale tam no myśmy jakby przyszli po nich, a cała reszta popu, no to była tak zwana, to nie chcę to brzydko nazywać, ale tak mówiliśmy tam, estradka, nie? Tak zwana, nie? Więc przyszliśmy wtedy z tą muzyką taką nową, odważną i żeśmy zburzyli cały porządek na tym rynku. Naraz się okazało, że są masowe imprezy, że ludzie kupują bilety, przychodzą na koncerty, nie tylko bilety rozdawane z zakładów pracy czy gdzieś tam. No zmienił się cały system. No i no byliśmy częścią wtedy rewolucji, zresztą były to bardzo piękne czasy, gdzie ta nasza muzyka miała też ogromne znaczenie dla tego, co się gdzieś potem działo, nawet gdzieś w polityce i z naszym narodem, że wnieśliśmy jakąś nadzieję w ludzi, czy coś takiego. Wiem, że tu opowiadam w ogóle tam jakieś górnolotne może historie. Też zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że też dla ówczesnych władz byliśmy trochę wentylem bezpieczeństwa, że pozwalano na to, no ale między innymi te rzeczy w końcu doprowadziły nas też do wolności. Dawanie tej wolności, tej przestrzeni ludziom na koncertach, gdzie mogli się czuć wolni, tego wrażenia się nigdy potem nie zapominało. No i doszło też wtedy do przemian. Mówię, że byliśmy cząstką, częścią tego wszystkiego, co się potem wydarzyło w polityce.
John Porter ostatnio właśnie wspominał, jak o te czasy go zapytałem, to zaczął śpiewać "Chcemy być ZOMO".
No tak, 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 tak. No to były odważne rzeczy. No. Pisaliśmy też teksty takie, no. Wbrew pozorom nasz największy przebój słodkiego, miłego życia jest, to nie jest optymistyczna piosenka, chociaż tak ją wszyscy odbierają. Nie? Jest tyle gór do zdobycia, bez chłodu, głodu i bicia. No. To nie jest fajna piosereczka. Tylko tak ją ludzie odebrali i śpiewają sobie na przykład na urodziny.
Wtedy te teksty były pisane no inaczej niż teraz, chciałoby się powiedzieć. Przede wszystkim były bardziej gęste i częściowo może niezrozumiałe, bo były też zaowalowane pewne historie,
no,
prawda?
Tak, no tak. Pamiętajcie, że w tamtych czasach jeszcze była cenzura. Że mieliśmy te teksty pokreślone, bo w oryginale na przykład Słodkiego Miłego Życia to bodajże Marek Dutkiewicz napisał tam, w pierwszej wersji było bicie, w ocenzurowanej wersji było picia.
Rozumiesz, stąd impreza.
Nie? A ja śpiewam ani tak, ani tak, nie? Ani picia, ani bicia. Nie? No.
Gdzieś pomiędzy.
Gdzieś śpiewałem po środku. Mm. A oczywiście na koncertach już później śpiewałem bicia, jak najbardziej.
Czy tak druga połowa lat 70., która doprowadziła do tych początku lat 80., to miało coś wspólnego z punkiem na przykład? Czy właśnie z glam rockiem?
Na pewno muzyka punkowa wywarła jakiś wpływ też na nas, nie? Bo pewne elementy też były w tym fajne. W ogóle, szczególnie właśnie taka nieokiełznana ekspresja, no. Ale oczywiście no to punk był taką rebelią na te coraz bardziej skomplikowane formy muzyki, art rocka i innych rzeczy, które były modne, więc po prostu zaczęto grać tam coś bardzo prostego, czasami wręcz prymitywnego. Ja pamiętam, że w tamtych czasach troszeczkę tak śmiałem się z tego nawet, bo ci muzycy punkowi mówią, że oni idą burzyć system. Ja mówię, ale kurde, nauczcie się grać, bo nie wiecie, co burzycie w ogóle. Żeby zburzyć coś, to trzeba poznać i wiedzieć, co się burzy, tak? Gdzieś nie podłożyć dynamit, nie? Bo jak nie umiecie grać, to nie zburzycie w ten sposób muzyki jako takiej. Muzyka punk przede wszystkim niosła rebelię, to też w tekstach były to takie... To było to, co dzisiaj jest na przykład w hip-hopie, nie? Że powiedzmy poruszanie głównie jakichś tam socjalnych historii w ogóle i socjologicznych, obyczajowych, innych. No, kiedyś to właśnie było tam w punk rocku i częściowo rock też miał takie zadanie. Dzisiaj to przejął hip-hop, bo głównie jest o problemach na dzielni śpiewają. Nie?
Podcast Radia Poznań.
Jak wcześniej rozmawialiśmy o tych Manamach, Lady Punkach, Perfektach, potem Republikach i tak dalej, czy wy czuliście, że jesteście z trochę innej bajki, czy to była ta sama po prostu drużyna, jedna wielka?
Wiesz co, wydaje mi się, że czuliśmy taką więź w ogóle zespołową, bo bardzo często jeździliśmy na wspólne trasy, graliśmy razem z tymi zespołami. Wielokrotnie i z TSA, i z Lady Punk, które koncertowaliśmy wspólnie, na wspólnych dużych imprezach. Więc mieliśmy poczucie pewnej więzi, że jesteśmy tam tym reprezentantem tego wtedy młodego pokolenia, tak? Twórców nowego, odważnych, takich na swój sposób bezkompromisowych. No i mieliśmy tę świadomość, że dzieje się wtedy coś w muzyce, co jest gdzieś tam ważne i muzycznie, i też o tych rzeczach, że tak powiem, o których mówiłem, socjalno-obyczajowych, innych tam po prostu socjologicznych, to co się działo wtedy w Polsce. Mieliśmy świadomość tego, że uczestniczymy w jakimś procesie, ale może bez jakiejś misji, bo trudno to też nazwać jakimś, że byliśmy jakimś jednym ruchem i tak w ogóle tam ze sobą powiązani. To był bardzo różny zbiór zespołów. No, my byliśmy poza tym troszeczkę starsi od TSA czy Lady Punk wtedy. No, i z tych starszych zespołów to chyba jako jedyni załapaliśmy się do tej wtedy nowej fali, tych wykonawców właśnie.
To jest w ogóle nieprawdopodobne, bo nam się cały czas wydaje, że lata 80. były 15 lat temu czy 20, a nie 40. Chodzi mi o taki moment w historii. Ja byłem wtedy dzieciakiem, który biegał na przykład w sobotę kupić dziennik ludowy, który miał jeden plakat. Tutaj przed 6 rano staliśmy z kolegami przed kioskiem, bo wrzucili tylko 4 na przykład dzienniki ludowe. I tam były te plakaty, na przykład zespołu Kombi. A wy byliście wtedy po drugiej stronie, jako gwiazdy polskiej sceny od wielu przebojów i tak dalej. Dzisiaj to trochę inaczej wygląda. Mamy Spotify'a, wiadomo, YouTube'a i tak dalej, ale Jak to wyglądało tam z waszej perspektywy wtedy, w połowie lat 80. wychodzi nowa płyta analogowa, oczywiście, no bo innych jeszcze nie było, zespołu Kombi. Polacy biegną do sklepów ją kupować. I co się działo u was wtedy, jako gwiazd?
To znaczy, myślę, że to była dużo większa ekscytacja. Dzisiaj te wszystkie rzeczy, jak się ukazuje jakiś nowy numer czyjś tam, wiesz, od razu jest tam właśnie na Spotify, czy na innym tam Tidalu, czy na Apple Music. No masz to w sekundę w ogóle to wszystko, więc duża część oczekiwania, ekscytacji w ogóle gdzieś po prostu znika. Poza tym to wszystko jest wirtualne. Ja sam przyznam się, że też korzystam z serwisów streamingowych. W zasadzie nie kupuję już płyt w ogóle jako takich, bo nie mam gdzie trzymać tego. Mam kilka tysięcy płyt CD. W ogóle i tak słucham w ogóle wszystkiego z laptopa. Więc z naszej strony było to też ekscytujące, bo jak ci ludzie czekali w kolejkach, rzucali się i tak dalej na to, to było duże święto w ogóle. Dzisiaj ta radość poniekąd, ten ułatwiony dostęp do wszystkiego odebrał nam troszkę radość świętowania.
No odebrał.
Bardzo lubiłem oglądać okładki, które gdzieś tam było napisane, co w jakim studiu było nagrane, kto realizował, kto asystował. Czasem były jakieś podziękowania za sprzęt, można się było dowiedzieć w ogóle z płyty, na czym kto gra, czy czego używano w ogóle do albumu. To miało wiele, wiele fajnych rzeczy w sobie, te analogowe płyty, kasety. No, oczywiście było też niedoskonałe na swój sposób, no bo ten dźwięk, który dzisiaj jest jednak na dobrych nagraniach, no on jest po prostu fizycznie lepszy niż tam. Nie było mediów, nie było tego, jak zobaczyć nawet, jak się ludzie gdzieś tam tłoczą po nasze płyty, czy coś. No chyba, że się samemu pojechało i się podglądało. Ja nie podglądałem. Nie?
No ale dostawaliście jakieś informacje, że wasza płyta sprzedaje się jak świeże bułeczki, tak? I wszyscy śpiewają piosenki.
To wiedzieliśmy, bo od razu to się przekładało bezpośrednio od razu na rozgłośnie radiowe, telewizję, no wtedy to były te media, które były gdzieś tam, powiedzmy, ogólnie dostępne, nie? To było widać. A co przekładało się też na koncerty, no to było niesamowite. Szczególnie te pierwsze rzeczy, jak żeśmy się przebijali do świadomości społecznej, te pierwsze sukcesy, to pamiętam tą po prostu ekscytację, że w ogóle byłem niezdrowo rozgorączkowany w ogóle z tego powodu. Dzisiaj też się cieszę, ale troszeczkę w jakiś sposób bardziej dojrzały, że spokojnie to znoszę i przyjmuję. Też musicie pamiętać, że w tamtych czasach nasze życie jakby tak nie do końca się różniło w ogóle od życia normalnych ludzi. Dzisiaj zarabiamy na przykład tyle, ile jesteśmy warci na rynku, nie? A wtedy wszyscy dostawali z rozdzielnika za płytę, która osiągała milionowe na przykład nakłady. Dostawałeś, nie wiem, na dzisiejsze pieniądze, wiesz, 2000 złotych.
Przecież Nowy Rozdział to był płytą roku wtedy, tak? Bo żeście wszystkie skasowali wtedy.
Wtedy, bo to były bodajże polskie nagrania, dostaliśmy jedno honorarium, a po osiągnięciu złotej płyty, tam nie wiem, za 300 czy za 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, dostaliśmy ponowienie tego honorarium. Nie było czegoś takiego jak tantiemy za sprzedaż płyty. Gdyby było jednorazowe honorarium, no tak na dzisiejsze pieniądze, nie wiem, no jakbyśmy dostali, nie wiem, 1500 albo 2000. Takie były sumy za płyty. Kompletnie dopiero potem się to zmieniło w kapitalizmie tak naprawdę, że zaczęliśmy otrzymywać normalne tantiemy autorskie, wykonawcze i tak dalej. To, co się wtedy też to nam się należało, bo na Zachodzie rynek funkcjonował w ten sposób, że ludzie tak zarabiali. No. Więc tymi gwiazdami byliśmy trochę tak na pokaz bardziej.
Specjalnie dla Radia Poznań znakomity gitarzysta, wokalista i kompozytor Grzegorz Skawiński i Marcin Rzyski. Dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.